Jeśli nie Jezus, to kto mnie uzdrowi? Będziemy dzisiaj czytać Ewangelię według Jana, 5 rozdział, od wiersza 1 do 9. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki, poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. Kiedyś mówiliśmy o Nikodemie, który przyszedł do Jezusa, dlatego że poszukiwał autorytetu. Potem mówiliśmy o Samarytance, która przyszła do studni i spotkała Jezusa. Jak się okazało, poszukiwała sensu życia i odnalazła tego, który jej przywrócił sens życia. Dzisiaj mamy Jezusa, który idzie do sadzawki Betesda, tam, gdzie gromadzą się chorzy w tych krużgankach przy owczej bramie. I właśnie było szczególne święto, jedno z tych świąt żydowskich. Prawdopodobnie była to Pięćdziesiątnica. I właśnie w tych krużgankach zgromadziło się tak wielu ludzi. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że w tym fragmencie, który czytaliśmy, to pewna część wersetu 3 i cały werset 4 nie występują w najlepszych kodeksach, w najlepszych rękopisach. I na przykład Biblia Tysiąclecia ma ten fragment w nawiasach. Przekład ekumeniczny na przykład w ogóle pomija ten fragment. O jaki chodzi fragment? A więc najpierw jest mowa, że leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych i jest kropka. Już nie ma tej części, którzy czekali na poruszenie wody. Też później nie ma 4 wersetu. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Tego po prostu nie ma, dlatego że najważniejsze kodeksy oraz przekłady ten fragment opuszczają. Dlaczego? Dlatego, że jest to popularne, ludowe wyjaśnienie tajemniczych poruszeń wody i jej leczniczych właściwości. I nikt nie wiedział, skąd to się bierze. Dopiero później wykopaliska ukazały, ujawniły, dlaczego tak było. Okazuje się, że tam pod spodem tej sadzawki był strumień, podziemny strumień, który wypływając zakłócał powierzchnię wody. Po prostu ona się poruszała, widać było tam, że coś się dzieje wewnątrz i ludzie sądzili, że to anioł Pana przychodzi, porusza właśnie tą wodą, aby ludzie mogli być uzdrowieni. Rzeczywiście te wody były lecznicze, ale to nie Pan, nie anioł Pana. To było po prostu ludzkie zrozumienie i wyjaśnienie tej sprawy. I tak można by było powiedzieć, że sadzawka Betesda, co znaczy dom miłosierdzia, albo to jest bliskie oryginałowi Betsata, czyli dom oliwy, że to było traktowane w tamtych czasach, jak dzisiaj się traktuje na przykład cudowne właściwości wody w Lourdes we Francji. I właśnie do tego tłumu, do tych ludzi, którzy wierzyli w coś takiego, przyszedł Jezus. I to świadczy, że Jezus nie zrażał się tym, że ludzie mieli takie pojmowanie, tak uważali, że przypisywali czemuś, co jest naturalne, działanie Boga, że anioł uzdrawia. On tutaj nie przychodzi, by prostować to ich złe pojmowanie. Po prostu przychodzi do nieszczęśników, aby jednemu z nich pomóc. I to jest właśnie piękna rzecz, że Bóg się nie obraża na to, gdy człowiek w swojej niewiedzy błądzi, ale szuka Bożej pomocy, mimo że nie rozumie jeszcze w pełni. Jest po prostu jak jakieś dziecko, małe dziecko, które chce, ale nie wie, czego chce i jak to osiągnąć. Po prostu Jezus przychodzi i pomaga. I to jest piękna rzecz. Ja nieraz słyszałem takie historie, ktoś mi mówił ostatnio, że pewien człowiek był w pewnej organizacji i tam uczono ich, że mają w ten sposób Boga czcić, a nie w inny. I on odruchowo postępował inaczej, niż go uczono. I zawsze się modlił do Boga, Stwórcy, a często też i Jezus się pojawiał, mimo że tam niezbyt uczono, że to ma być Jezus. Z kolei inna pani, jak się okazuje, siostra w Chrystusie, już na emeryturze, wykształcona, i mówi, że gdy była w tym dużym kościele tradycyjnym i podczas ich nabożeństw, podczas mszy, podczas podniesienia, podczas modlitw, gdy się wszyscy wokół modlili i było kierowane zachęta, aby się modlić do Marii, ona przez całe lata odruchowo, jakoś tak nie wiedząc, bez żadnego sprzeciwu, po prostu nieświadomie modliła się do Jezusa. Zawsze to widziała, że chodzi o Jezusa, że to jest Jezus, i tak postępowała, będąc wierną wyznawczynią tego kościoła, w którym była. Aż z czasem jej córka, gdy się nawróciła, gdy poznała Jezusa Chrystusa, gdy jej zaczęła o tym mówić, to ona sobie uświadomiła, że ona odruchowo już to przez lata wykonywała, tak czyniła, a więc Duch Święty ją podprowadzał. I potem, gdy trafiła do zboru, nawet w sytuacji takiej trochę trudnej dla zboru, bo akurat był jakiś rozłam, jakieś były tam trudności w tym zborze, to nie był czas, aby się ktoś nawrócił, ona się nawróciła, przyjęła chrzest. I jest w tym zborze. I mi to mówiła przy pewnym spotkaniu i byłem tym bardzo poruszony. A więc Jezus szuka człowieka, niezależnie od jego kondycji, nie tylko fizycznej, ale też również i tej duchowej. Niezależnie od jego pobłądzenia. On szuka człowieka, bo wie, że ten człowiek nieświadomie, w dobre czasami wierze, błądzi. Po prostu są chorzy, ślepi, wycieńczeni. A ten człowiek szczególnie cierpiał, bo aż 38 lat. I przez 38 lat, 38 razy nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc i go tam wsunąć do tej wody. Ale do niego przychodzi Pan Jezus. Jak się okazuje, że Pan Jezus podszedł do niego w sposób taki pełen zrozumienia i życzliwy. Dlatego, że Pan Jezus wiedział, że w tym czasie ludzie mieli do wody, a szczególnie w tamtej części świata, do wody mieli szczególny stosunek. Na przykład grecki poeta Hezjodor zalecał człowiekowi, że zanim przekroczy rzekę przez brud, zanim wejdzie do wody przez brud, to niech się najpierw pomodli. Niech umyje swoje ręce. Niech tę wodę przebłaga, że przez nią musi przejść. Król Persów, Xerxes na przykład, gdy przybył nad rzekę Strymon w Tracji, to polecił swoim kapłanom, aby złożyli z białych koni ofiarę, by wykonali różne obrzędy, aby rzekę przebłagać, zanim armia odważy się wejść do rzeki i przez nią przejść. Podobnie też i dowódca rzymski Lucullus ofiarował wołu rzece Eufrat, zanim ją przekroczył. A więc wiara w świętość rzek, strumieni była powszechna w tamtych czasach. Być może i do dzisiaj istnieje tu i ówdzie. Dlatego też i ludzie na tą sadzawką w Jerozolimie jakoś byli szczególnie uwrażliwieni, aby to uszanować, aby temu wierzyć, aby tam przyjść. Ale tu się zjawia ktoś, kto może nam naprawdę pomóc uzdrowić ducha, duszę i ciało całego człowieka. I zobaczymy właśnie, że to się odbędzie również i w tym przypadku. Jezus przychodzi, jak się okazuje, on nie jest delikatny jak Samarytanką. Nie jest jakiś skory do rozmów filozoficznych jak z Nikodemem. Po prostu temu człowiekowi wydaje rozkazy, polecenia i oczekuje posłuszeństwa. I okazuje się, że to właśnie zadziałało. Ten człowiek, nieszczęśnik, nagle otrzymuje polecenia. Ale zanim to polecenie do niego dotarło, to najpierw słyszy, czy chcesz być zdrowy. I ktoś pomyśli, no pytanie jest niepotrzebne, bo wiadomo, widać po nim, że chce być zdrowy. Wszyscy wokół chcą być zdrowi. Po co pytać? Podobnie jak tego Bartymeusza, co chcesz, abym ci uczynił? Panie, żebym przejrzał. Przecież widać, że on jest ślepy. Ale tu o to chodzi, że człowiek, gdy ma być uzdrowiony, musi zacząć mówić. Bo gdy wypowie, to ujawni to, co jest wewnątrz, w nim, dlatego że uzdrowienie musi sięgnąć aż do korzeni, do dna. Nie tylko ciało trzeba uzdrowić, ale chodzi, żeby człowiek był w całości od ducha, przez duszę i ciało, był zintegrowany, scalony. Być może ten człowiek tkwił już w biernej rozpaczy. 38 lat i nic, i nic, i nic, a więc nadzieja mu wygasła. Być może był inwalidą i się już tak przyzwyczaił, że już by nie chciał być wyleczony. Znałem pewnego brata w Chrystusie, który właściwie miał dylemat, czy się modlić o uzdrowienie, czy nie, dlatego że miał dobrą rentę. Jeszcze nie miał emerytury, ale miał rentę inwalidzką, dosyć dobrą i właściwie to nie bardzo chciał być uzdrowiony, dlatego żeby mu tę rentę zabrali. A więc trzeba sprawdzić, jaka jest kondycja danego człowieka. W każdym razie, gdy się okazało, że on bardzo pragnie być uzdrowiony, nic nie zakłóca jego pragnienia, to usłyszał polecenie: wstań, pozbieraj swoje siły, zrób rzecz niemożliwą, wstań, zwiń swoją matę i ruszaj, idź. A więc okazuje się, że Boża moc nigdy nie zwalnia człowieka od wszelkiego wysiłku. Łaską zbawieni jesteśmy nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił, ale łaska wymaga, abyśmy się dołączyli, podeszli, wzięli. Ręka jest wyciągnięta, ale musimy ją uchwycić. Głos brzmi, Boży głos brzmi, ale musimy ruszyć, zrobić to, czego od nas ten głos wymaga. A więc ten człowiek musi wykonać to, co mu lekarz, uzdrowiciel, Jezus mówi, że ma wykonać. I ten człowiek się zdobył na rzecz niemożliwą. Pokonał swoją bierność, swoją słabość, swoją psychiczną niemoc i wstał. Zwinął tą swoją matę i ruszył. I poszedł. I tak się wyrwał z tej porażki, z tego marazmu i, a się okazuje, że jest całkowicie zdrowy. No ale się rozpoczął problem. Dlatego, że ci, którzy tam chodzili, obserwowali, kapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie, dostojnicy, jak zobaczyli, że człowiek jest zdrowy, bo nagle idzie z matą, a widać, i być może go znali, w końcu 38 lat minęło, to nie ucieszyli się. Jejku, tobie się udało, jak ci się udało, chwała Bogu niech będzie. Nie. Ich ta mata zdenerwowała. Kto tu jest bardziej chory? Ten nieszczęśnik, czy oni są chorzy? Kto jest bardziej chory? Reagować na matę? Że w szabat niesiesz matę i to jest wielkie przestępstwo? Toż to się cieszcie, ludzie, że po 38 latach człowiek chodzi. I to właśnie jest ta choroba. Choroba duszy. Brak miłosierdzia, brak litości. Prawo, zakon, litera są ważniejsze niż człowiek. No i mówią, dziś jest szabat, nie wolno ci nosić łoża. Rozwijaj je, kładź się i dalej bądź chory. Dopiero jutro zwijaj i zacznij chodzić. Dzisiaj nie. Ale on mówi, ten, który mnie uzdrowił, powiedział, weź twoje łoże i chodź. I człowiek był posłuszny, mimo że religia mu zabraniała wykonać tę czynność tego dnia. Toż to niektórzy, gdy tak mocno wierzą właśnie w literę szabatu, nie nacisną w windzie przycisku, bo to jest praca wykonana. Tylko to musi być tak zwana winda szabatowa, aby on mógł się tą windą poruszyć. Ten człowiek nie patrzył na to. I pytają go, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. A ten uzdrowiony nawet nie wiedział. Nawet się nie zorientował i nie dowiedział, bo Jezus odszedł, niepostrzeżenie od tłumu się oddalił i nawet nie wiedział. To jest właśnie łaska Boża. Jezus uzdrawia, rozrzuca swoje zbawienie, swoje uzdrowienie i zobaczcie, nawet nie wiąże człowieka z sobą. Ale to nie znaczy, że nim się nie interesuje. Później go spotkał Jezus w świątyni. I co mówi do niego? Oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. To jest właśnie prawdziwy lekarz, który się interesuje człowiekiem od wnętrza. Jego stanem duchowym, jego sposobem życia. Nie tylko ciałem, organem jakimś, ale się interesuje tym, kim jest ten człowiek. Nie bądź zbuntowany wobec Boga, nie grzesz. Nie postępuj niewłaściwie wobec swojego ciała, nie grzesz wobec siebie. Bo potem ci się coś gorszego może przytrafić. I musimy wiedzieć, że świadomość, iż ciało nie może być uleczone bez udziału psychiki, to nie jest coś, co Jezus tutaj nam przyniósł. Już 500 lat przed Chrystusem filozof Sokrates powiadał, że nie ma choroby ciała, która by nie miała nic wspólnego z psychiką. Nie ma choroby ciała, która by nie miała nic wspólnego z psychiką. Już Sokrates mówił. A więc ludzie odkrywają to, co jest przez Boga stworzone, co jest naturalne. W tym przypadku, że jedność psychiki i ciała tworzy tajemnicę choroby i zdrowia. Pamiętamy list Jana, trzeci list Jana, drugi werset, że aby się miało tak dobrze, żebyś był tak zdrowy, jak się dobrze ma, jak zdrowa jest twoja dusza. I też Światowa Organizacja Zdrowia przy ONZ określa zdrowie jako stan dobrego samopoczucia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. To nie jest tylko nieobecność choroby. Zdrowie to nie jest tylko nieobecność choroby czy ułomności. Zdrowie to jest stan dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Wtedy można powiedzieć, no to kto jest zdrowy? Nikt nie jest zdrowy, bo każdy ma jakieś problemy. Jakiś stres, jakieś kłopoty, może być zdrowy cały czas fizycznie, ale się okazuje, że strach go ogarnia, jakaś panika, zdenerwowanie, jest jeńcem tego wszystkiego, tych napięć, konfliktu z samym sobą. Dlatego też Jezus przynosi to, o czym mówi na przykład Księga Hioba, o czym mówi trzeci list Jana, że człowiek musi być pojednany z Bogiem, a gdy jest pojednany z Bogiem, to będzie życzliwy i dla ludzi, a też i będzie Boga szczerze czcił i chwalił i dla Niego żył. A więc pojednanie, zgodność z Bogiem. Dlatego też Chrystus na ziemi się zjawił w sprawie grzechu. Nie w sprawie diabła, śmierci, choroby. Nie. Mówi nam list do Hebrajczyków, On przyszedł w sprawie grzechu. I stał się grzechem za nasz grzech, na Golgocie umarł i dał nam prawdziwe zdrowie. Zdrowie ducha, duszy i ciała. Po prostu pojednał nas z Bogiem, abyśmy byli w harmonii, żyli w harmonii i z Bogiem, i sami sobą, i z ludźmi. Dlatego też szatan, który jest sprawcą chorób i nieszczęść człowieka, nasz przeciwnik, morderca, kłamca, czasami jest bezpośrednim sprawcą choroby. Mamy przykłady tutaj, gdy chodzi o Ewangelię, ta kobieta skurczona z Ewangelii Łukasza, czy opętanie przez demona i w wyniku tego była ślepota i niemota. Czy mamy też inne przypadki, ale nie rzucajmy winy na szatana. On by nigdy nie mógł zrobić nic z nami, gdyby nie było coś na zewnątrz. A też gdybyśmy w naszej duszy nie pozwalali się zagnieżdżać niepotrzebnym rzeczom. I gdy na przykład niewłaściwy sposób życia, gdy się odżywiamy, brak odpoczynku, gdy mamy złe nawyki, warunki mieszkaniowe są też jakieś podłe, czy nieostrożność podczas poruszania się i spadniemy z wysokości i się w nas pojawią rozmaite jakieś dolegliwości, to oprócz tego wszystkiego jeszcze też i ten morderca bazuje na tym, że jakiś grzech się nas doczepi i nas wtedy on w stan buntu wprowadzi, buntu wobec Boga, wobec siebie samego. Potem są niesnaski, rozterki, rozdźwięki w rodzinie. Dlatego też i człowiek musi przyjść do Jezusa Chrystusa, który go dokładnie prześwietli. I gdy go prześwietli, to ten człowiek będzie w stanie otrzymać pełne zdrowie, uwolnienie właśnie od tego, co w jego duszę męczy w danej chwili. Grzech zostanie ujawniony, przebaczony i oczyszczony, usunięty. Człowiek otrzyma nowy kierunek życia, postępowania, sposób postępowania, motywację. Nie będzie patrzył na okoliczności, w tym przypadku, że szabat, że będą się z niego śmiać. Weźmie i zrobi to, co powiedział mu Jezus. Zwinął matę i ruszył i się nie obawiał, że będą go dookoła ludzie osądzać. Dlatego, że tamci nieszczęśnicy, mimo że byli w tym ówczesnym Lourdes, oni pamiętali na Boże Słowo. Na przykład na Naamana, tego hetmana syryjskiego, który został uzdrowiony z trądu tylko dlatego, że się w wodzie zanurzył 7 razy, bo prorok Elizeusz mu tak powiedział. Albo ci ludzie, leżąc tam tymi latami całymi nad tą wodą, być może sobie czytali księgę Ezechiela, rozdział 47, że spod Bożego przybytku wypływają wody, które uzdrawiają. A więc jest jakieś uzdrowienie, które od Boga Jahwe wypływa i myśleli, że być może właśnie tu i anioł przychodzi, nawet im do głowy nie przychodziło, że Bóg się nie posługuje takimi metodami. Jeśli uzdrawia, to w inny sposób, to prorok wykonuje, to przychodzi Słowo Boże, nie jakieś takie cuda, cudeńka, ale Jezus, mówię, na to uwagi nie zwracał, tylko zjawił się tam, by im pomóc i w im światłem, Bożym światłem zaświecić w ich duszy. Albo też ci ludzie, jako ludzie z narodu wybranego, ludzie Biblii, Bożego Słowa, wiedzieli z Księgi Zachariasza, taki piękny werset, posłuchajmy. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, wytępię z kraju imiona bałwanów, tak że nie będzie się ich wspominało. Nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju, bo będzie źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości i to ma być właśnie w Jerozolimie. Bo 14 rozdział Zachariasza powiada, że w owym dniu także popłyną żywe wody z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, połowa do morza na zachodzie i tak będzie w lecie i w zimie i Pan Jahwe będzie królem całej ziemi. I w owym dniu Pan Jahwe będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Pamiętali takie rzeczy. Dlatego też i z tą wodą kojarzyli pomoc, jaką Pan im da. A też i Jeremiasz w jego trenach, takie piękne zawołanie. Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na wybawienie Pańskie, więc cierpliwie oczekiwali i się doczekali, bo lekarz nad lekarze, Zbawiciel Jezus Chrystus, do nich przyszedł i jednemu z nich pomógł. A gdy pomógł temu jednemu, to po to, żeby było świadectwo. Uzdrowienie jest nie tutaj, w tych wodach. W tych wodach może być jakieś uleczenie, ale nie uzdrowienie. Chyba rozumiemy różnicę między uleczenie a uzdrowienie. Coś się zaleczy, pomoże i tak właśnie wody rozmaite oddziałują na nasz organizm. Ale żeby całkowicie otrzymać tą nową kondycję, gdy chodzi o nasze zdrowie, to musi przyjść pełne uzdrowienie i to daje nam tylko Jezus Chrystus. I tak na koniec z Ewangelii Mateusza takie wydarzenie, 9 rozdział. Przyjaciele przynieśli sparaliżowanego i był na łożu, był na matach. Jezus ujrzał ich wiarę i mówi do tego człowieka sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są twoje grzechy. Spójrzcie, tu chodzi o uzdrowienie, a Jezus grzechy odpuszcza. To jest prawdziwy lekarz, sięga do korzenia. Bo gdy grzechy odpuści, potem jest szansa również, że też i te gałęzie, i te liście, uschłe liście zazielenieją. Jest szansa. Ale uczeni w piśmie oczywiście mają swoje racje. I mówią: ten bluźni. A Jezus mówi: dlaczego myślicie źle w waszych sercach? Spójrzcie, tamten nieszczęśnik się spotkał z ostracyzmem, z odrzuceniem. Dlaczego nosisz to łoże, gdy jest szabat? Lepiej leż i bądź dalej chory. Dlaczego źle myślisz w swoich sercach? Kochani, nie osądzajmy ludzi, którym się, gdy nam się wydaje, że oni są w bałwochwalstwie. Módlmy się o nich, a Bóg im objawi. Jezus przyjdzie i dotrze. Duch Święty do nich przyjdzie i dotrze. Podczas tych ich nawet czynności, jakie wykonują, nagle oni zrozumieją spontanicznie, odruchowo, niechcący, bezwiednie, że Duch Święty, że Jezus, nie jakaś inna osoba, nie jakieś inne działania magiczne, ale właśnie, że Jezus. Jezus objawia sam siebie różnym ludziom. Módlmy się bardziej, niż mamy osądzać ludzi i potępiać i mówić najpierw zmień, wyjdź z tego kościoła, czy nie rób tego, a dopiero później nie. Niech tam Jezus przyjdzie, bo on się nie obawia niczego. Zawsze idzie, nawet do Hadesu. Stąpił i się nie obawiał Hadesu, ale tam głosił Ewangelię. I wtedy Jezus mówi, kochani, cóż jest łatwiej rzec, że są twoje grzechy odpuszczone, czy rzec, wstań i chodź. Zobaczcie, to jest lekarz. Jemu jest łatwo grzechy odpuścić i łatwo jest uzdrowić ciało. I stąd on mówi, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Kto nam na ziemi grzechy odpuści? Jeśli nie Jezus, to kto? Dlatego mówi do sparaliżowanego, wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. I on wstał i odszedł do swego domu. Ale inny rozdział 9, bo to był z Mateusza 9 rozdział, a teraz inny rozdział 9, ale z Dziejów Apostolskich. Już Jezus jest w niebiesie uwielbiony po prawicy Ojca. Piotr, zobaczcie, ten Piotr, który się kiedyś zapierał, obchodząc wszystkich do świętych przyszedł, którzy byli, mieszkali w Lidzie. I tam spotkał człowieka imieniem Eneasz, który od 8 lat był sparaliżowany na swoim łożu.